wiozłem ze sobą szczególne pozdrowienia, ponieważ wróciłem z konferencji pastorskiej, tak jak mówiłem i uprzedzałem wcześniej. Zgromadziło się nas spore grono naszych duszpasterzy, pastorów zborów i oczywiście brat Marek Głodek, przewodniczący Rady Kościoła, w imieniu wszystkich naszych pastorów, przyjaciół, kolegów w służbie prosił, żebyśmy rozwieźli te pozdrowienia do wszystkich zborów, więc i wam przywożę. Bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia od grona naszych pastorów, którzy służą w naszych zborach i są błogosławieństwem dla wszystkich. Miałem przywilej oczywiście też podzielić się Słowem Bożym, ponieważ temat tej konferencji pastorskiej brzmiał: ale ty poszedłeś za. To jest cytat z drugiego listu do Tymoteusza, gdzie jest mowa oczywiście o tym, jak Paweł pisał swój ostatni list do swojego umiłowanego, młodszego brata Tymoteusza. Ale ty poszedłeś za moim przykładem, za moją wiarą, za moim doświadczeniem, za moimi prześladowaniami i tym wszystkim, co zniosłem dla Chrystusa. Mieliśmy cykl różnych wypowiedzi, różnych pastorów, którzy omawiali różne aspekty i opierali je na poszczególnych fragmentach Pisma Świętego. Mnie przypadł w udziale ostatni, wczorajszy, że tak powiem, wykład, czy kazanie, czy wystąpienie, które zatytułowane było Pokolenie kończące bieg służby. Wystąpiłem w imieniu tych najstarszych pastorów, którzy już niektórzy w wieku emerytalnym jak ja, ale dalej służą dzięki łasce Bożej i przychylności zborów lokalnych, którzy chcą jeszcze takich starych dziadów wykorzystać dla chwały Bożej. I oczywiście zażartowałem na początku, mówiąc, że no, jeżeli już dostałem taki temat, pokolenie kończące bieg służby, no to chyba czas umierać. Kończymy służbę. Ale też mogłem przedstawić niektórych z braci, którzy byli na tej konferencji. No, nigdy nie ma nas wszystkich w 100%. Różne są przyczyny i powody, czasem choroba pastora, czasem jakieś obowiązki, śluby i inne rzeczy, które czasem się odbywają. Czasem jakieś nieprzewidziane okoliczności. Ale byli tacy pastorzy w moim wieku, nieco młodsi, ale tak poprosiłem, żeby powstali ci, którzy są 60 plus wiekowo. No i było nas chyba 8 z 10. Potem żeśmy przypominali braci w służbie, którzy nie przyjechali na konferencję, ale też już są w takim słusznym wieku i rzeczywiście na tej ostatniej prostej swojej służby duchowej i modliliśmy się o siebie nawzajem. Modliliśmy się o siebie nawzajem. Dodawaliśmy sobie otuchy, żebyśmy ten końcowy etap naszej służby przeżyli w taki sposób, żeby ludzie patrzyli na nas i rozpatrując koniec naszego życia naśladowali naszą wiarę. Także pięknie było zobaczyć braci, jak wstawali, bo mówiłem, podajcie dwie daty. Ile lat z Panem, dwie liczby, ile lat z Panem już przeżyliście i ile lat w służbie. I powstawali bracia. No uczciłem się w 75. No to liczyliśmy szybko, prawda? 50 prawie lat, prawda? W służbie 35, 40, 41, 38. I to było piękne, dlatego że było liczne grono pastorów młodego pokolenia. Kiedy brat Marek Głodek zapytał, a ilu przyjechało pierwszy raz, no to wstało prawie 10 wspaniałych, młodych braci. Nie wszyscy są pastorami, ale niektórzy są już liderami w zborach, też zwiastują Słowo Boże. I to było takie piękne, że ci ludzie mogli patrzeć na nas. Tak jak my kiedyś patrzyliśmy na naszych ojców wiary, na naszych tych już dojrzałych pastorów, którzy nas prowadzili, którzy byli dla nas duchowymi autorytetami. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, jako ci, którzy już w służbie przeżyliśmy swoje, żeby być błogosławieństwem dla innych. I mnie przypadło w udziale pochylić się nad fragmentem z drugiego listu do Tymoteusza, a ponieważ nad tym tekstem pracowałem, no to nie gniewajcie się, że podzielę się, no oczywiście nie w takiej formie, jak to zrobiłem dla pastorów, ale dla nas wszystkich, ponieważ my wszyscy jesteśmy w duchowym biegu wiary. Jedni już biegną i też gdybym zapytał siostrę Stefanię, no to ile lat już z Panem? Siostro Stefanie, o wiele więcej niż ja.
14 lat, ja przyjęłam chrzest, no to było 49 lat.
No to policzcie, kto się na matematyce zna. To są lata, dziesiątki lat służby z Panem. Niektórzy z nas troszkę mniej, ale również długo. I to jest takie wspaniałe, że możemy być na tej drodze za Panem. Ja kiedyś odwiedziłem w Pasłęku pod Elblągiem taką siostrę, która miała 102 lata. Była członkinią zboru w Elblągu i tam przy jakiejś okazji odwiedziłem i mówię: siostro, a jak siostra długo z Panem? On mówi: 70 lat już z Panem. 70 lat już z Panem. I potem napisałem nawet taki artykuł do Słowa Prawdy, podzieliłem się jej świadectwem, który ona przekazała. Przeczytajmy z drugiego listu do Tymoteusza z 4 rozdziału ten fragmencik, który mnie przypadł, ale może zaczniemy od 4 rozdziału. Inny brat przemawiał na temat 4 rozdziału pierwszych 5 wersetów, a ja potem 6, 7 i 8 werset miałem zadany, aby rozwinąć ten temat, pokolenie kończące wiek służby. Przeczytajmy. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, od samego początku. Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo, głoś słowo, to Paweł pisze do Tymoteusza, głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością i umiejętnie. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim. Znoś niedolę, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. To są te napomnienia, zachęty, rozkazy, jakie zostawił młodemu Tymoteuszowi apostoł Paweł. I teraz ten fragment, który ja podjąłem się jakby troszeczkę na tym skoncentrować swoją uwagę. Ja bowiem, pisze Paweł do Tymoteusza, jestem już złożony na ofiarę. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Musimy wiedzieć, że apostoł Paweł napisał te słowa w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Mianowicie, będąc w więzieniu w Rzymie już drugi raz i wiedząc, że jest w tej chwili w celi śmierci, że jego godziny są policzone, że oto wydany został już na niego wyrok śmierci i tylko czeka na egzekucję. Mógł się spodziewać, że to może być za godzinę, to może być następnego dnia, to może być pojutrze. Przebywa w tej celi. Ma około 59 lat w tym momencie, bo tak jak liczy się, bibliści liczą jakby chronologię życia apostoła Pawła, gdzieś około 59 lat musiał mieć wtedy. I tak jak próbują liczyć ludzie jego biografię, to gdzieś 30 albo 33 lata apostoł Paweł spędził w służbie dla Boga. I była to bardzo intensywna, bardzo ofiarna służba dla Boga. A ile dostał w kość, tak mówiąc troszkę dosadnie, to przecież opisam w drugim liście do Koryntian. Ile razy był biczowany, prześladowany, chłostany, kamienowany, na morzu, tonął i pamiętacie, w niebezpieczeństwach od przyjaciół, nieprzyjaciół, fałszywych braci. Ileż przeżył Paweł. On powiedział, że ja stygmaty Chrystusowe noszę na swoim ciele, rany, które się zabliźniły, blizny na plecach. Ileż razy był biczowany, ile razy kamienowany, czy po kamienowaniu nie było znaków na ciele, po rozrywanym ciele. A więc przeżywał z Bogiem 33 lata w służbie, bardzo intensywnej. i miał silne przeświadczenie, że ta godzina jego rozstania z życiem nadchodzi, że już jest blisko. Nie jako emeryt, który mówi, że już przechodzę na emeryturę, już kończę służbę, ani nie mówi tego jako człowiek schorowany, że już nie mam sił, już nie mam słuchu, już umysł nie działa, już mózgownica nie pracuje, więc już się nie nadaje do służby. Nie, to jest człowiek jeszcze w pełni sił. Ale on wie, że koniec jego życia nadchodzi, bo będzie męczeńska śmierć. Męczeńska śmierć. No ale moglibyśmy powiedzieć, no ale sobie nagrabiłeś, kochany apostole Pawle, bo przecież w liście do Filipian powiedziałeś, jak chcę doświadczyć cierpień Chrystusa, śmierci Chrystusa, żeby doświadczyć również Jego zmartwychwstania. Ale chciałeś, to masz. Chciałeś, to masz. Ale to było bardzo głębokie pragnienie apostoła Pawła. Ja myślę, że wielu z nas, na pewno to już kiedyś mówiłem, no naśladować Jezusa pewnie, rozdzielać chleb, czynić cuda, pięknie zwiastować, tłumy mieć wokół siebie słuchaczy, zafascynowanych, którzy idą za Tobą, którzy wsłuchani w Ciebie. O, takiego Jezusa chciałbym naśladować. Ale Paweł był głęboko wierzącym człowiekiem, a mówię, chcę doświadczyć Jezusa Chrystusa w całej rozciągłości Jego życia. Nie tylko sukcesów Jezusa, nie tylko popularności Jezusa, chcę doświadczyć Jego cierpień, chcę doświadczyć Jego śmierci. A jakiej śmierci Jezus doczekał? Umarł w swoim łóżku, otoczony rodziną? Chciał i myślał, miał przeświadczenie, że godzina męczeńskiej śmierci jest przed nim, ale chciał tego. Chciał tego doświadczyć. I zwróciłem uwagę na 6 werset tego 4 rozdziału, bo myślę, że każdy z nas pamięta tę frazę: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem w poprzednim przekładzie, prawda? To ta fraza nam chyba tkwi bardzo wyraźnie. Ale to jest 7 werset. Ale w 6 wersecie jest rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jak nigdy przedtem. Ja bowiem, powiada Paweł, jestem już złożony na ofiarę. Złożony na ofiarę. Słuchajcie, on traktuje swoje życie i swoją śmierć męczeńską, która jest przed nim, jako ofiarę, którą chce złożyć Bogu. A kiedy składa się ofiarę Bogu, to znaczy się wyraża wdzięczność, miłość do Boga, tak? Jest to ofiara miła Bogu. Bracia, siostry, a co myśmy obiecali Bogu, kiedy nawracaliśmy się? Kiedy przeżywaliśmy taki moment, jak Marcin to opisał swoimi słowami? Co my wtedy mówili Jezusowi? Jestem Twój. Oddaję się Tobie. Poświęcam swoje życie Tobie. Oddaję swoje serce Tobie. Tak było, czy nie? No przecież chyba tak było. Jakkolwiek byśmy to nazwali, czy jakkolwiek to przeżywaliśmy. Panie, teraz należę do Ciebie. Całe moje życie przyszłe to w Twoich rękach. Rób, co chcesz. Tak ja to zrozumiałem, kiedy się nawracałem. Panie, należę teraz do Ciebie. Ty rządź moim życiem, bo to będzie najlepsze dla mnie. Paweł teraz, kiedy kończy swoje życie, długie życie, prawie 60 lat, a w tym 30, połowa życia, to oczywiście służba dla Boga, mówi: ja oceniam swoje życie, siedząc w celi śmierci, czekając na egzekucję, to moje całe życie, tak patrząc do tyłu, powiada: Panie Boże, to jest moja ofiara, jaką składam Tobie. Jakie to piękne, jakie to głębokie. Moje życie jest ofiarą dla Ciebie. Miłą ofiarą. A w 8 wersecie Paweł nie mówi: no to składam Ci życie w ofierze, utnął mi głowę, no i koniec. W 8 wersecie mówi: a teraz, kiedy to życie się dokończy, dopełni, kiedy ta śmierć męczeńska nastąpi, teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują przyjścia Pana Jezusa. Zobaczcie, Paweł patrzy na swoje życie, jakby oceniając je już z tej perspektywy, mówi: to jest moja ofiara, Panie, więcej nie mogę dla Ciebie zrobić, bo już był uwięziony. Już nie mógł wyjść na wolność. Już nie mógł głosić Ewangelii. Mój Panie, to jest ofiara dla Ciebie. A z drugiej strony mówi, Paweł patrzy poza śmierć, bo mówi, teraz czeka na mnie. Nie śmierć, nie kat, ale nagroda. Wieniec sprawiedliwości. Ja się nie mogę doczekać tego dnia, kiedy przyjmę od Pana nagrodę. I to jest takie piękne i takie budujące i takie wzruszające. Jak Paweł oceniał swoje życie, poza tym, że powiada, to jest ofiara, Panie, dla Ciebie. Ale kiedy patrzymy na te trzy wersety, to chciałbym powiedzieć, czego tam w tym tekście nie ma. A co jakby wybija się z tego tekstu, jakby między wierszami. Tam nie ma cienia pretensji do Boga o to, że tak było ciężko. Że taką cenę musiał Paweł zapłacić, służąc Bogu. A zresztą Pan Jezus mu też obiecał swoją drogą. Mówił, musi wiele wycierpieć. Do Ananiasza powiedział tam, prawda? On musi wiele wycierpieć. Bo krzywdy zadał też swoim braciom, zanim jako Szabel czy Saul starszy. Nie ma cienia pretensji, że tyle razy mnie biczowali, że tyle razy mnie znęcali się nade mną, kamienowali mnie, przepędzali, wyśmiewali, opluwali. Nie ma poczucia rozczarowania z powodu opuszczenia, bo tam pod koniec jeszcze jest powiedziane, że wszyscy mnie opuścili. To już jest tam 4 rozdział. W pierwszej obronie mojej, tam 16 werset obrończej, nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. Z jednej strony poczucie opuszczenia, ale z drugiej strony mówi, ale Pan stał przy mnie. Ile razy musimy doświadczyć tego faktu, takiego osamotnienia, opuszczenia. Przynajmniej nam się tak wydaje, że wszyscy o mnie zapomnieli. Nikt o mnie nie myśli. Nikt się mną nie obchodzi. Nikogo mnie obchodzi mój los. Ale jako ludzie wierzący mówimy, ale nie, to nieprawda. Choćby nawet rzeczywiście mnie wszyscy ludzie opuścili. Pan mnie nie opuścił nigdy. I apostoł Paweł nie ma pretensji. Panie, dlaczego mnie opuściły? Ludzie go opuścili. Ale mówi, ale Pan mnie zawiódł. Ale Pan mnie zawiódł. Patrzy na swoje życie apostoł Paweł jako na piękny bój, albo dobry bój, prawda? Dobry, piękny bój. Nie mówi, że to był mozuł, to była ciężka robota, to było najgorsze, co mnie mogło spotkać, a do czego powołał mnie Bóg, że tyle musiałem wycierpieć, tyle miałem przeciwności. Piękny bój stoczyłem. On się zachwyca, jak piękny to był bój, ale zwycięski bój. Jak piękny to był bieg, bo mówi, dokończyłem ten bieg, dobiegłem do mety. To był zwycięski, długodystansowy bieg i mówi, wiarę zachowałem, bo w tym biegu nigdy nie zwątpiłem w sens tego, co robiłem dla Pana i czym, kim mnie Bóg uczynił, do czego mnie powołał. Długodystansowiec wiary, tak go nazwałem, apostoł Paweł, 33 lata w służbie. Ja naprawdę trochę więcej od niego. No, ale to tylko dlatego, że Pan Bóg mnie nie odwołał z tego życia męczeńską jakąś śmiercią przez jakieś nieszczęście i obdarza łaską. Ale fascynują mnie długodystansowcy wiary w Biblii w ogóle. I przywołałem pastorom, przypomniałem, a oni wiedzą przecież o tym, kto jest mistrzem świata w długodystansowym chodzeniu za Bogiem? Noe. Noe chodził z Bogiem. Czytamy, tak? W nowym przekładzie jest, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. To są właściwie synonimy, prawda? Chodzić z Bogiem znaczy przyjaźnić się z Bogiem. Być w bardzo bliskiej relacji, więzi z Bogiem. Czytamy, że ten Noe chodził z Bogiem przez pierwsze 600 lat swojego życia, zanim nastał potop i zbudował wcześniej arkę. A potem czytamy, że jeszcze przez 350 lat swojego życia dalszego dalej chodził z Bogiem, bo umarł mając 965 lat. To czytamy o tym w rodzaju 9:28. Jego pradziadek Henoch chodził z Bogiem. Czytamy, miał 65 lat, chodził z Bogiem. Urodził mu się syn, ten Matuzalem czy Metuszelach. ten najstarszy syn. I czytamy, że potem Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat. A potem zabrał go Bóg. Bo Bóg uznał, że będzie lepiej, kiedy Henoch będzie jeszcze chodził z nim jeszcze bliżej, tam w niebie. 365 lat Henoch chodził z Bogiem. Długodystansowiec wiary, wierny Bogu. Abraham, ile przeżył lat? Biblia mówi. Przypominam tylko, prawda? Bo czasem nam się myli, który ile przeżył, prawda? Życie Abrahama trwało 175 lat. I jak na końcu jest opisane jego życie? Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżeszowa 25:7, zakończył je w pięknej starości, sędziwy i syty dni. Już mówili jakiś czas temu o nim, prawda? I ten akcent żeśmy podnosili. Dzisiaj jakby może nieprzypadkowo nam Pan Bóg jeszcze raz o tym przypomina. Abraham umarł w pięknej starości. Trzeba mieć piękne życie, żeby potem mieć piękną starość. Z Bogiem cały czas, bo Abraham był mężem wiary. Nie czytamy, że zwątpił, że się wycofał, że zgłupiał na stare lata, jak to czasem mówią. Trwał przy Panu, mąż wiary. Nigdy się Boga nie wstydził, Boga nie wyparł. A Mojżesz w chwili śmierci miał 120 lat. Czytamy. I czytamy potem w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej, pod koniec 34 rozdział i 7 werset, że w chwili śmierci miał 120 lat i czytamy dalej, nie osłabł jego wzrok, nie stracił on swojego wigoru. Wigor to jest, co to jest? To jest taka żywotność, taka dobra kondycja psychofizyczna człowieka. Są tacy, tak jak ciocia nasza kochana, prawda? Wspaniała, prawda? Ma swoje lata, ale ten wigor, ta radość życia, ta chęć życia, czasem troszkę sił mniej, ale wigor jest dalej. Nie apatia, nie położenie się do łóżka i obłożne leżenie i stękanie, tylko wigor, wigor. Kaleb. Tam czytamy o Kalebie. Pamiętacie tą wspaniałą sytuację? Zresztą może warto byłoby tego Kaleba przypomnieć i z księdze Jozuego, tam w 14 rozdziale jest 8 werset, gdzie on mówi o sobie, co do mnie opowiadałem się bez reszty za Panem moim Bogiem. Opowiadałem się za Panem moim Bogiem. I potem 10 werset, końcówka tego wersetu mówi tak. Obecnie mam 85 lat, pisze Kaleb. Przyszedł do Jozuego i kiedy już zdobyta została ziemia. Mam 85 lat. Wciąż jednak jestem tak mocny, jak wtedy, kiedy wysłał mnie Mojżesz. 45 lat miał wtedy. Siłą, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć, doglądać swoich spraw. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan. A sam słyszałeś, że są tam Anakici, wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. 85-letni mężczyzna. Daj mi te góry, te pogórza, tych warownych tam miasta, tych wielkoludów, tych ryblasów. Dam radę, zdobędę. Sam dam radę? Pan będzie ze mną. Ale ja mam jeszcze wigor. Ja mam siłę, aby myśleć o takich wyzwaniach, a nie poddać się. Jozue z kolei, też przypomnę jeszcze, postarzał się, czytamy, i posunął w latach. Księga Jozuego 23 rozdział, tak się zaczyna. Posunął się w latach. Co to znaczy? Ktoś, kto się posunął w latach. No, co najmniej 70 parę plus, a może 80 plus dzisiaj. Bo żyją ludzie trochę dłużej. Posunął się w latach. A mimo to, co powiedział Jozue w 24 rozdziale, 15 werset, tam koniec. Ja i dom mój służyć? On nie powiedział, dom mój będzie służył Panu. Ci młodsi, moi synowie, moi wnukowie, oni teraz, a ja idę na emeryturkę. A ja już teraz siadam w fotelu, niech oni mnie teraz obsługują. Ja, powiada, jakby w pierwszej kolejności, ja i mój dom będziemy nadal służyli Panu. A posunął się w latach. Nie zrezygnował. W w księdze Psalmów, w 92 psalmie, jest to piękne zdania, tam 14 do 16 wersetu. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach swojego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy, On naszą opoką. I to są długodystansowcy wiary. Lata płyną, a oni ciągle pełni żaru, zapału dla Pana. I zachęcałem moich pastorów, moich braci, którzy już w służbie mają posiwiałe włosy bardziej niż moje, więc się czuję trochę młodszy od nich. Przyjaźnijmy się z Bogiem, mówiłem do pastorów, do moich kolegów, do moich przyjaciół. Podobajmy się Bogu, chodźmy za Nim, wierni do końca w naszej służbie. Staczajmy piękny bój. Biegnijmy do mety wytrwale. Zachowujmy taką niewzruszoną wiarę, jaką miał Paweł, i niezłomną nadzieję, że na koniec, kiedy się skończy nasze życie, to tam otrzymamy niewiędnący wieniec sprawiedliwości, wieniec chwały. Nie możemy kończyć naszej służby, a teraz już mówię do nas, bo jesteśmy na różnym etapie tej służby, ale będzie nam przybywać lat. Nie ubywać, ale przybywać. A niektórym się już trochę nazbierało. O, byśmy nie kończyli naszego życia w zasmuceniu, zmęczeni, zgorzkniali, wypaleni, osamotnieni. Bóg nie chce tak. Bóg chce, żebyśmy mocno stali przy Panu, pełni sił i świeżości. Warto modlić się o tężyznę też fizyczną naszego ciała. Nasze ciało jest naszym przeciwnikiem duchowym. I ciało czasem nam wmawia, szatan przez nasze ciało przynosi nam takie pokusy. No ale już jestem ze stary, ale już mam 60 lat, ale już mam 65 lat, ale już tylko do lekarzy chodzę, a tylko już rozmawiamy o lekarstwach i o tym, co nas boli, a już trzeba umierać, już koniec. I można się zestarzeć w takim paskudnym stylu, nie tylko jako człowiek, ale jako chrześcijanin. Narzekamy, marudzimy. Te młode pokolenie, ja go zupełnie nie rozumiem. Oni mówią już takim językiem. No mówią takim językiem. Ale kochaj tych młodych, módl się. Ciesz się, że masz synów, córki, wnuki. Nie rozumiesz ich języka. Nie rozumiesz tych telefonów, tego wszystkiego. Ale to są twoje dzieci. One chcą patrzeć na twój bieg wiary. Żeby patrzyli na ciebie i podziwiali, jak można cudownie do końca życia być człowiekiem pełnym wiary. Radości dla Boga, który nas zbawił i chce, żebyśmy w pięknym stylu zakończyli nasz bieg. Wśród pastorów mamy jednego wyjątkowego pastora. To Piotr Czerwiński. On był moim studentem, jak byłem rektorem seminarium. Akurat przez te 4 lata to on zaczynał i kończył. Kiedy ja kończyłem też służbę rektorską, należał do grupy studentów. Dzisiaj jest pastorem zboże w Radości. Najbardziej utytułowany, jeśli chodzi o sportowe osiągnięcia, bo przebiegł w swoim życiu 44 maratony. I mówiąc o długodystansowcach wiary, doszedłem do wniosku, że warto byłoby zapytać takiego doświadczonego maratończyka, jak, co trzeba mieć, co trzeba robić, jak trzeba, no, jak, co trzeba mieć, żeby po prostu taki długodystansowy bieg przebiec. A on mi powiedział o 3 rzeczach. Ja go potem poprosiłem, żeby w trakcie mojego wystąpienia mówię, chodź, bracie Piotrze, powiedz nam, bo co ja się będę tu mądrzył, prawda, nad długodystansowymi biegami, jak to tylko dla mnie jest teoria, prawda? Chodź i powiedz to, co mi powiedział wcześniej. On mówi tak, 3 rzeczy są potrzebne, żeby ukończyć bieg maratoński. Pierwsza rzecz, to trzeba się do tego biegu bardzo dobrze przygotować. To trzeba trenować. To trzeba ciężkiej pracy, żeby zaczynać od małych dystansów oczywiście i tak dalej, roztrenowywać, uczyć, prawda, swoje ciało takiego wysiłku długodystansowego. Trzeba się przygotować. To jest na dieta, odpowiednia dyscyplina życia, prawda, i tak dalej. To są mozolne dni i miesiące solidnych przygotowań. Bez przygotowania nie ma szans. To nie mówimy o maratonie. Pamiętacie, jak długi maraton jest? 42 km i 195 metrów. Jakiś zapamiętam kiedyś ze szkoły. 42 km. Biegu! 42 km i prawie 200 metrów bez pięciu. Pierwsze, mówi Piotr, trzeba się do tego solidnie przygotować. To są lata ciężkiej pracy, ciężkich przygotowań. A potem, mówi druga rzecz, kiedy rozpoczynałem każdy maraton, stanął wczoraj przed nami pastorami, mówi, kiedy rozpoczynam każdy maraton w swoim życiu, to zawsze z całą siłą woli powiedziałem, ja muszę ten bieg ukończyć. Choćbym miał na czworakach gdzieś się na końcu dowlec do mety. Zawsze zakładałem z silną wolą, że ja, skoro startuję, to ja muszę dobiec. Nieważne, które miejsce. Oczywiście ci najlepsi, no to wiadomo, oni się tam też ścigają, żeby wygrać maraton. W tej chwili rekord świata, ostatni Kenijczyka, coś ledwie powyżej 2 godziny, coś tam, 2 minuty tylko. Także kto wie, czy jeszcze nie znajdzie się ktoś, kto poniżej 2 godzin przebiegnie 42 kilometry. Mówi, trzeba mieć determinację, by przebiec i za wszelką cenę dobiec do mety. Bo jeśli już zakłada, że może nie dam rady, może to nie dobiegniesz. I Piotr mówi, trzecia rzecz, która jest, to bycie gotowym na kryzysy w czasie biegu. Ty musisz być gotowy, że przyjdą chwile, kiedy będziesz tak zmęczony, tak wyczerpany, będzie moment jakiegoś wyczerpania, może być jakiś skurcz mięśni, może być cokolwiek, co sprawi, że będziesz miał pokusę, żeby zejść i skończyć, i przerwać bieg. I opowiadam na jednym z maratonów gdzieś za granicą, mówi, w pewnym momencie złapał go tak potworny skurcz mięśni, że padł po prostu na ulicę i leżał. I oczywiście natychmiast podjechała jakaś karetka, a on mówi, a poderwałem się, mówi, z tym, i mówi, uciekłem w tej karetce, choć bolało dalej, bo założyłem, że ja muszę ukończyć ten bieg, rozmasowałem, jakoś mi to ulżyło, mówi, poleżałem, czasem trzeba zatrzymać się, wypić jakiś płynów, prawda, i tak dalej, po prostu się zatrzymać, ale biegnę dalej. Trzeba być gotowym na kryzysy. Wtedy dasz radę przezwyciężyć ten kryzys. Ty musisz założyć, że przyjdzie moment kryzysowy. Że przyjdzie chwila, kiedy ci się odechce. Ale nie możesz się poddać. Oczywiście, kiedy nam o tym opowiedział, mówię, słuchajcie, bracia pastorzy, no ale to chyba rozumiemy, jakie tutaj lekcje duchowe z tego wynikają. Jeżeli chcesz dobiec w życiu wiary do końca, to musisz dobrze się przygotować do biegu. Każdy czas spędzony z Bogiem, każde przeczytane Słowo Boże, każde wysłuchane nabożeństwo czy kazanie, każdy udział w grupie domowej, kiedy rozważamy Słowo Boże, każda chwila, kiedy buduję się, modlę, rozważam, spędzam czas z Bogiem, to jest moje duchowe przygotowanie. To jest utrzymanie mojej duchowej kondycji, żeby biec dalej, bo będą przeciwności. Ja muszę się przygotować i nie mogę założyć, że się poddam. Bo ci, którzy się cofają i giną, to ci, którzy nie dochowują wiary, to cofają się i giną. Ja nie mogę założyć, że kiedykolwiek upadnę. I to jest bardzo ważne założenie w naszym życiu. I musimy być gotowi na kryzysy, żeby je przezwyciężyć, żeby każdy kryzys był dla mnie wyzwaniem. Pokonam ten kryzys z Bożą pomocą, bo On będzie ze mną. Nie poddam się, bo tu przecież chodzi o moje zbawienie, o moje życie wieczne. Ja muszę dobiec do biegu, dobiec do mety w tym biegu, żeby potem odebrać nagrodę. Nagrody są dla zwycięzców, nie dla pokonanych, dla tych, którzy się wycofują. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały, pisał apostoł Piotr, też do starszych, do liderów, do przełożonych w kościele, a apostoł Paweł w tym fragmencie, o którym tutaj czytaliśmy w 8 wersecie jeszcze raz, czeka na mnie wieniec, teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu mi da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Bracie i siostry, pamiętacie ten smoking Klaudiusa Tanskiego? Opowiedziałem tę historię pastorowi. Macie garnitury najlepsze przygotowane na spotkanie z Panem? To samo my. Najpiękniejsze sukienki, najpiękniejsze kreacje. Gotowi na spotkanie z Panem. Bo to znaczy, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten bieg ukończyć i wiarę zachować. Tym się chciałem podzielić również z wami, bo my wszyscy biegniemy, nie tylko pastorzy, nie tylko liderzy, każdy z nas biegnie. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. To jest Hebrajczyków 12:2 chyba. Patrząc na Jezusa, sprawcy i dokończyciela naszej wiary. Tego, który dobiegł, abyśmy nie upadli na duchu utrudzeni. Bo to nie jest łatwy bieg. To nie jest sobie takie lekkie bieganie w adidaskach, prawda, przebiegnę się troszkę tak relaksowo. To jest maraton duchowy. Nie mogę się poddać. Niech nam Bóg błogosławi w tym biegu jeszcze raz. Myślę, że Bóg nas do tego zachęca. Zachęcam do modlitwy. Jeżeli możemy powstać, to powiedzmy Bogu to, co czujemy w swoim sercu dzisiaj. Z tego, co Bóg nam powiedział przez słowo, przez świadectwo Marcina. Przez te pieśni, które może śpiewaliśmy i też dotykały one Twojego serca, które z nich. Powiedz coś Panu. On powiedział Tobie dużo dzisiaj. A co Ty powiesz? Biegaczu wiary. Zachęcam do kilku głośnych, serdecznych modlitw z Waszej strony.